A teraz chciałbym jeszcze raz oficjalnie przywitać naszych gości Braterstwo Sosulskich. Wyraźmy naszą wdzięczność Bogu, nasze zadowolenie, naszą miłość do nich. Halleluja. I teraz już zapraszam.
Chwała naszemu Panu, bracia i siostry. Pozdrawiamy was od zborów polonijnych sióstr i braci w Montrealu, gdzie byliśmy miesiąc temu, w Toronto, Hamilton i kanadyjskim Londynie nad Tamizą. Potem z Detroit, to już w Stanach, z Cleveland i na tym nabożeństwie kończymy naszą podróż poślubną. Bo lat temu, 50, mieliśmy ślub i nie mieliśmy okazji takiej podróży mieć. Więc na wasze zaproszenie przyjechaliśmy i dziękujemy bardzo za tę możliwość. Cieszymy się, że możemy Bogu służyć i że nasi rodzice już byli wierzący, prowadzili zbory. Mamy dwie córki, które z rodzinami swoimi też służą Bogu i wierzymy, że Pan Jezus będzie i was błogosławił w tym pięknym mieście. Pięknym dlatego, że jest tutaj dużo ludzi, bardzo dużo ludzi, a wśród nich większość potrzebuje Zbawiciela.
Podzielić się pewną myślą, która dzisiaj mi przyszła. Nikt z nas nie wybiera sobie miejsca, gdzie się urodził. Nie mamy takiej możliwości. Przychodzimy w konkretnym narodzie, państwie, kraju. Jesteśmy konkretnej rasy. I to jest coś, co nam zostało dane. Czy się zgadzamy z tym, czy nie? Ja spotkałam osobę, młodą kobietę, która miała wielkie pretensje do Boga, że nie urodziła się na przykład w Szwecji. Czemu w Polsce? Przecież w Szwecji byłoby lepiej. Powiem szczerze, że bardzo się zdziwiłam, że w ogóle coś takiego można pomyśleć. Inna osoba wierząca powiedziała, ona ma pretensje, a czemu nie dziękuję Bogu, że się nie urodziła na przykład w Etiopii albo gdzieś, gdzie głód jest i same złe rzeczy. Ja bardzo dziękuję Bogu, że urodziłam się akurat ludziom, którzy Bogu wierzyli. Ale to też żadna moja zasługa, to jest tylko Boża łaska. Bardzo z bólem myślę o ludziach, o dzieciach na przykład, które się rodzą w różnych rodzinach, gdzie jest nieszczęście, nienawiść, złość. Wasz Kościół ma taką piękną nazwę, Kościół Odkupiciela. Pan Jezus w każdej sytuacji daje nam nowy początek. I ten nowy początek potrzebny jest i takim jak ja, którzy znali Boże Słowo od dziecka, i takim, którzy nie znali, a w którymś momencie życia, lepszym lub gorszym, spotkali się z Jezusem, Jego Słowem. I naprawdę powinniśmy korzystać. Dzieci, które są, jeżeli tu są, rodziców wierzących, nie dajcie się zwieść takim pokusom. Czasem ludzie mówią, musisz spróbować, bo nie będziesz znał życia. To nieprawda, to nieprawda. Uczmy się na cudzych błędach, nie na swoich. Jeżeli wiemy, że coś jest złe, że jeżeli mówią to nam ludzie doświadczeni, to lepiej posłuchajmy. Ja się spotkałam. No, nie będziesz wiedziała, nie będziesz znała, jak to. Nie dajmy się zwieść. Odkupiciel daje nam nowy początek. Jeżeli dał nam ten początek wcześniej, to naprawdę jesteśmy bardzo ubłogosławieni i możemy tylko go wielbić i dziękować. Tyle.
Zgromadziliśmy się wokół Bożego Słowa i Biblia jest taką księgą nadzwyczajną, że kiedykolwiek ją czytamy, to zawsze czytamy ją w obecności jej autora. Jezus jest Słowem, Duch Święty nam przybliża to Słowo Czytając, słyszymy autora i właśnie Biblia, księga, która z nieba nie spadła, księga, która powstała wśród ludzi. Powstała między ludźmi i utworzyli ją ludzie. Ludzie, którzy przez około 1500 lat, a było ich 40, żyli z Bogiem. Bóg do nich mówił. Bóg na nich oddziaływał, nimi kierował. Oni o tym świadczyli, mówili. Potem po wiekach niektórzy to spisali, czasem oni sami spisywali. A potem te spisane rzeczy zgromadzono i powstał kanon Starego Testamentu, w IV wieku Nowego Testamentu i mamy księgę jedną, czyli bibliotekę słów Boga, które przekazywał do ludzi. Ci ludzie je przeżywali, mówili, nimi żyli i spisali. A dzisiaj Duch Święty nam to wszystko przybliża, abyśmy również tak samo tym żyli, to głosili i aby Jezus Chrystus był uwielbiony. Jezus nasz Odkupiciel. I właśnie chcemy dzisiaj, abyśmy porozmawiali o takiej dziwnej sprawie. Kiedyś ten właśnie mężczyzna, widzimy tekst Mojżesz, a więc ktoś, kto żył około 1300 lat przed Chrystusem, miał wybór. Czy wybrać karierę, jaką mu los zgotował na dworze Faraona? Czy też obrać coś, co byłoby zerwaniem z tamtą karierą, a pójście w nieznane? I miał lat wtedy 40. I przez jeden czyn, gdy się opowiedział za narodem uciskanym, jego życie się zmieniło. Później, gdy miał lat 80, gdy pasł owce swego teścia na pustyni i nagle ten krzew płonął, gdy głos usłyszał, że ziemia jest święta, na której stoisz, zdejmij sandały. Kim jesteś, Panie? Jestem ten, który jestem, wiecznie trwający. Powołuję Ciebie do szczególnej roli, abyś ten naród wyprowadził z domu niewoli. I co właśnie wtedy Mojżesz, już człowiek wiekowy, zdecydował? Ten tekst powiada, że obrał hańbę Chrystusa. Nie bogactwo i skarby Egiptu. Nie tamtą karierę. On już przez 40 lat zrobił karierę pasterza owiec. Wcześniej był dowódcą wojsk faraońskich. I teraz podjął decyzję na resztę swego życia. Nie wiedział, ile lat będzie żył, a jeszcze żył następne 40. Że hańba Chrystusa będzie jego rozkoszą. Oczywiście on nie znał Chrystusa. On nie wiedział, że coś takiego istnieje, jak bogactwo Chrystusa. I po jakichś 1300 latach pewien człowiek, który kochał Mojżesza, kochał słowo Mojżesza, trzymał się praw Mojżesza, był miłośnikiem ojczystych ustaw i prześladował tych, którzy się zbuntowali wśród Żydów. I gdy jechał do Damaszku, spotkał go ktoś, kto go z konia zrzucił, oślepił. I zapytał, kim jesteś, Panie? Ja jestem Jeszua, ten, którego Ty prześladujesz. Co mam czynić, Panie? Zobaczcie, człowiek czynu, dowódca, przywódca właściwie tej całej gromady, miał listy uwierzytelniające i chciał wykonać to, co uznawał za słuszne. I nagle pyta, co mam czynić. i spokorniał. Cały był poddany woli ludzi. Podnieśli go z ziemi, nie widział, zaprowadzili, usiadł i czekał. Co będzie dalej? I to była chwila również, gdy miał podjąć decyzję. Czy uzna hańbę Chrystusa za ważniejszą od swojej dotychczasowej kariery, wychowania, rodu, dziedzictwa, z którego pochodził, w którym uczestniczył? I właśnie apostoł Paweł później napisał takie wspaniałe słowa. Gdy się spodobało temu, który mnie wybrał, jeszcze w łonie mojej matki. I powołał mnie swoją łaską, by objawić syna swego we mnie, bym Ewangelię o nim głosił poganom. Ten znany list do Galatów, w którym to apostoł Paweł do wszystkich Żydów, szczególnie chrześcijan, ale nie tylko, pisał, że Mojżesz już się skończył. To wszystko było dobre do czasu, aż się pojawił Mesjasz Jezus Chrystus. Mam dobrą nowinę dla was, Ewangelię. Dla was, moi rodacy, dla was poganie, czyli inne narody, że On ma łaskę, On ma bogactwo, za chwilę spojrzymy, będzie o tym mówił wyraźniej. Dlatego, że On objawił się, i zauważcie gdzie, objawił się we mnie. Nasze przekłady obecne mówią, objawił się mi, czyli jakby na zewnątrz, coś na zewnątrz widzimy. Ale w oryginale, w Biblii Gdańskiej, na której się wychowałem, z XVII wieku, jest powiedziane, objawił się we mnie w środku. To była ta wewnętrzna iluminacja, wewnętrzne oświetlenie, rozświetlenie. I to jest zasada biblijna. Bóg się objawia wewnątrz. W Starym Testamencie się objawiał na zewnątrz, przez aniołów, przez różne wydarzenia. W Nowym Testamencie się objawia wewnątrz. Wystąpił Duch Święty, ich przyoblekł. Ale każdy był napełniony Duchem Świętym. Od środka to wszystko się działo. I właśnie apostoł Paweł później w tym samym liście napisał inne słowa. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, bo byłem grzesznikiem, Kościół prześladowałem, a więc jestem najmniejszy ze wszystkich ludzi nawróconych do Chrystusa świętych. Została dana ta łaska, Boża przychylność, niezasłużone miłosierdzie. Zostało mi udzielone, bym narodom, poganom ogłosił Ewangelię o niezgłębionym bogactwie Chrystusa. I to właśnie wyrażenie mnie kiedyś zastanowiło i potem sobie kilka tygodni robiłem analizę tego wyrażenia. Cóż to jest owo niezgłębione bogactwo Chrystusa? I oczywiście mam zasadę, którą mi wpojono już na początku mojej posługi, że Biblia objaśnia Biblię. Wszelkie argumentacje na dany temat trzeba wydobyć z Biblii. Najczęściej przykłady, pierwsze przykłady, jakie czerpię do danej sprawy, biorę z Biblii. Dopiero później się powołuję na jakieś przeżycia własne czy innych ludzi. I tak też zrobiłem i w tym przypadku mam nadzieję, że teraz, a również i później, gdy będzie po lunchu następne spotkanie, będziemy sobie razem rozmawiać pod natchnieniem Ducha Świętego, cóż to jest owo niezgłębione bogactwo Chrystusa. Dlatego, że Pawłowi Bóg ukazał, na czym polega działanie tajemnicy. Tajemnicy od wieków ukrytej w Bogu, który stworzył wszystko. Mojżesz poznał jakieś tajemnice, ale one były tylko na jakiś czas. Teraz Paweł poznaje dalszą część tej tajemnicy. Mojżesz obrał bogactwo Chrystusa, nie wiedząc nic o Chrystusie. Paweł teraz poznał Chrystusa, poznał Mesjasza i poznaje dalszą część zakrytą dla Mojżesza, tej tajemnicy. A ta tajemnica była w Bogu ukryta. By różnorodna mądrość Boga, rozmaita mądrość Boga, stała się teraz jawna dzięki Kościołowi, również i Odkupiciela na Brooklynie. Stała się jawna wobec zwierzchności i władz na wyżynach niebiańskich, a więc wszystkie stwory, które zostały stworzone jako żywe istoty oprócz ludzi. I by to stało się zgodnie z zamiarem podjętym przed wiekami w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. I to wyrażenie w Chrystusie Jezusie, zauważmy, apostoł Paweł umieszcza w swoich listach około 170 razy. Jak w pewnym zborze, gdzie było dużo ludzi młodych, 30-40-letnich ludzi, więc dla mnie są ludzie młodzi, dojrzali, Biblię znający, widzę jak siedzieli. I gdy ja im kilkanaście wersetów z listu do Efezjan, rozdziału pierwszego, wyświetliłem, podobnie jak i wam teraz, i kolejno je odczytywałem, i za każdym razem pytałem, czy to jest prawda. I wszyscy mówili, tak, prawda, to wszystko brzmiało bardzo, no, w ogóle nie widzieli żadnej różnicy. Ja skończyłem te 13 wersetów czytać z nimi, to nam zajęło jakieś 5 minut, i zatrzymałem głos i mówię, i was bardzo przepraszam, ale to wszystko było fałszywe, było nieprawdziwe. Zaległa cisza. I wtedy poprosiłem, ażeby wyświetlić następne slajdy. I tam były te wersety, ale na czerwono zaznaczyłem, co opuściłem. A więc, że nas odkupił, wybrał i tak dalej, pominąłem w nim, w Chrystusie. Wydawało się, że to jest taki dodatek niepotrzebny. A to jest właśnie esencja, klucz wszystkiego. I właśnie tu jest powiedziane, że ten Boży zamiar był ukryty w Chrystusie. Tajemnicą ukrytą w Bogu jest Chrystus. Dlatego też nie możemy tego w ogóle omijać. Gdy sobie będziemy czytać Nowy Testament, listy Pawła, weźmy ołówek i sobie zaznaczajmy, dobrze? Te miejsca w Chrystusie, w Nim, przez Niego. Dopiero wtedy sobie uświadomimy, bo my to wiemy tak ogólnie, ale w szczegółach zapominamy. Nieraz spotykam ludzi już wierzących kilkadziesiąt lat, którzy cały czas uważają, że Bóg wybrał ich jako jednostkę, taką szczególną jednostkę, ich wybrał. I tacy są zachwyceni, że Boże, mnie wybrałeś. A to nie jest prawda. Bóg nie wybiera człowieka dla człowieka, ze względu na człowieka, jego czyny. Nie. Bóg nas wybiera w Jezusie Chrystusie. W Chrystusie Jezusie jest nasze przeznaczenie. Jak w arce. Bóg wybrał arkę do zbawienia, czyli do uratowania. I kto wszedł do arki, był uratowany. Jeśli by ktoś odmówił, to by nie był uratowany. I Lot zachęcał. Czyli Noe zachęcał. Prosił. Ale się z niego śmiano, drwiono. Rodzina weszła, no bo taki był ustrój, że trzeba było słuchać ojca patriarchy. Gdyby to był dzisiejszy czas, to nie wiem, czy by wszyscy z rodziny weszli. I tylko arka dała ratunek. Nie Noe. Nie każdy, bo był szczególny. Kto usłuchał i wszedł. I stąd być w Chrystusie to jest rzecz najważniejsza i to jest odkrycie apostoła Pawła widoczne tak bardzo mocno w jego listach. I właśnie to wszystko ma być jawne przez Kościół, przez ludzi wierzących, przez nas. I tam jest takie wyrażenie niezgłębiona. Niezgłębione bogactwo Chrystusa. I w liście do Rzymian Paweł napisał, że są to jego drogi niezbadane i niewyśledzone. Tylko w tych dwóch miejscach, do Efezjan I tutaj Rzymian jest użyty wyraz złożony z dwóch wyrazów, co oznacza nie do wytropienia. Wytropić, jak traper myśliwy idzie i po śladach domyśla się, jakie to było zwierzę, gdzie szło, czy jest ranne, zmęczone, głodne i tak dalej. I właśnie tych spraw Chrystusowych nie można przeanalizować umysłem. Nie można do nich dotrzeć, tak jak się dociera do różnych prawd. Teraz myślę o Einsteinie na przykład. Einstein był uważany za dziwaka, bo mu się wydawało, że właśnie ten wszechświat, to światło, przestrzeń, którą nie możemy osiągnąć, bo jest poza nami. Tam się musi coś dziać. Tam się musi zakrzywiać. I się z niego śmiano. Siedź cicho, mój profesor. Przeszkadzasz mi. Ośmieszasz mnie. Ale on cały czas chodził i patrzył na zegar, na rynku. Rozmyślał. Ktoś go o coś pyta, a on ciągle mówił o tym samym, o czym myśli. Maniak. Ale on czuł, że coś tam jest. I matematyka do tego go doprowadziła. Gdy chodzi o te sprawy, żaden umysł, żadna matematyka, nic nie pomoże. To musi być objawienie Chrystusa we mnie. I to jest możliwe dla każdego człowieka, niezależnie od tego, czy jest mężczyzną, kobietą, w jakim jest wieku, jakie ma wykształcenie. I właśnie apostoł Paweł użył tych dwóch, czy tego wyrazu w dwóch miejscach. Niezbadane, nie do wyśledzenia są jego drogi, sposób myślenia, a też jego bogactwo jest niezgłębione i niezbadane. I spójrzmy teraz, jakież to jest bogactwo. Ja wziąłem kolejno, jak to występuje tu właśnie w Nowym Testamencie. I spójrzmy sobie teraz na ten pierwszy werset. I cóż tam my widzimy? A może ty, człowieku, lekceważysz bogactwo jego dobroci, bogactwo jego wyrozumiałości i cierpliwości? Spójrzmy jeszcze raz na te trzy rzeczowniki. Dobroć, wyrozumiałość, cierpliwość. Czy jest to coś wartościowego, czy nie? Jak myślimy? Czy jest to coś takiego oczywistego? Coś takiego, co każdy może mieć, bo każdy jest dobry. Każdy jest wyrozumiały, cierpliwy. Kto z nas tego nie zna? Ale to musi być coś szczególnego, skoro to przekracza naszą dobroć, naszą wyrozumiałość, naszą cierpliwość. To musi być coś szczególnego. I zastanawiałem się, jak to objaśnić, by nie robić wykładu teologicznego. Bo na każde takie jedno potrzeba 40 minut, żeby to objaśnić. A ja tego nie chcę aż tyle robić. A więc taki przykład, który wszyscy dobrze znamy. Oto Pan Jezus jest na dziedzińcu przy świątyni. I podchodzą do Niego ludzie sprawiedliwi, w długich szatach, pobożni. Wszyscy się im kłaniają i prowadzą kobietę. I mówią, Mojżesz kazał takie kobiety kamienować. Mamy kamienie i postąpimy zgodnie z prawem. Ja tak sobie na marginesie, bo to szkółka niedzielna siedzi, prawda? Może jeszcze. Też Mojżesz powiedział, że jeżeli jakiś syn jest krnąbrny, nieposłuszny i nie słucha już tak do końca swoich rodziców, to mają go przyprowadzić, tego syna, do starszyzny zboru izraelskiego, zboru Pana. A tamci to mają sprawdzić, gdy się okaże być prawdą i on jest dalej uparty, mają go ukamienować. Jakby to było w naszych zborach, to nie wiem, gdybyśmy się trzymali Mojżesza. Ale takie było prawo. Czy z tego korzystano w jakimś stopniu? Nie wiem. W każdym razie prawo takie było. I właśnie ta kobieta stoi. Ona wie, że wszystko jest zgodnie z prawem. Przyłapano ją na grzechu cudzołóstwa. kamienie są w rękach. Gdy zginie, zgodnie z prawem. No ale co powie Pan Jezus? I tu się okazuje bogactwo. Nieprzewidziane, niezbadane bogactwo. Pan Jezus zamiast długiego wykładu zadaje im proste pytanie. Daje im jedno zdanie. Pamiętacie jakie? Kto z was jest bez grzechu, ma prawo kamieniem rzucić. I pochylił się, dalej sobie pisał po piasku. Nie patrzył im w oczy, nie osądzał ich. Każdego zostawił w spokoju. I oni, ci mężczyźni, rozmyślali. To jest piękna historia. Ja nieraz na nią siedziałem tak długo. Wczuwałem się w tę kobietę, jak stoję ja i to się odbywa. Wczuwałem się w poszczególnych mężczyzn. Nie mogłem się wczuć w Chrystusa, ale w te osoby się mogłem wczuć. I w wyniku tych właśnie moich rozmyślań takie mam wnioski. To byli uczciwi ludzie. Uczciwi ludzie. Bo każdy porozmyślał, każdy miał swoje prywatne życie, każdy ma swoje prywatne myśli, każdy wie, co robi, gdy nikt nie widzi. I oni uczciwie stwierdzili, ja nie mogę rzucić kamieniem. I od najstarszego, ciekawe, powoli odchodzili. Ja ich podziwiam za uczciwość. Przyznali się do grzechu. Później, gdy sobie czytałem różne komentarze na ten temat, rozmawiałem z ludźmi na ten temat, niektórymi, to ktoś powiedział, no być może któryś z nich właśnie ją znał z tamtych sytuacji takich damsko-męskich. Być może któregoś syn był zamieszany też. No, kto wie? W każdym razie uczciwie wszyscy odeszli. I potem wiemy, co było dalej. Pan Jezus spojrzał na tę kobietę jak na człowieka. To jest bardzo ważne. Czy wiemy, że w dekalogu, w ostatnim przykazaniu, kobieta jest zaliczona do dobytku mężczyzny? Że dekalog jest dany mężczyznom, nie kobietom. Kobieta tam jest wymieniona razem z osłem, z całym dobytkiem mężczyzny. Takie były prawa. Tak było po prostu. Dekalog był dany ludziom tamtych czasów. W czasach Pana Jezusa nie było lepiej. I to można byłoby dość dużo mówić, właśnie jak to było wtedy. I Pan Jezus uczył, że widzi w dziecku człowieka. Nie przeganiajcie tych dzieci. Pozwólcie im przyjść do mnie. To jest człowiek. Jeśli Janusz Korczak odkrył, że dziecko to człowiek w rozwoju, co było rewolucyjne tuż przed II wojną światową, pomyślcie sobie. Dziecko było własnością rodziców. Były przez wieki, gdy ojciec zabił dziecko, nie miał żadnej kary za to. To była jego własność. Jak psiak, jak kotek. Przepraszam, ale tak było. Janusz Korczak zaczął traktować dzieci inaczej i mówi, to jest człowiek w rozwoju. Gdy ja, począwszy od roku 1963, zacząłem głosić Boże Słowo i nieraz też takie tematy poruszałem jako młody człowiek, spotykałem sprzeciw dorosłych mężczyzn, ojców, żebym nie przesadzał, bo dziecko trzeba trzymać krótko, pasem. Mnie pasem wychowywano. Ojciec stał przy mnie z pasem i patrzył, czy ja Biblię czytam. To był kapitan, wojskowy. On nie znał innej metody. On nie umiał ze mną rozmawiać. Ja go rozumiem. Jako dorosły go rozumiem. Ale wtedy miałem potrzebę rozmowy, a on nie umiał rozmawiać. Czytaj. I pilnował, żebym ten rozdział przeczytał i stał z pasem. A więc jak dużo wieków musiało upłynąć, abyśmy mówili sobie teraz tak, jak mówimy, i uważali to za właściwe. A Pan Jezus już wtedy spojrzał na tę kobietę jako człowieka. Dlatego też, gdy ona odchodziła, dał jej wolny wybór. I ja ciebie nie osądzam, nie potępiam. Widziałaś, co się stało. Wnioski sama sobie wyciągniesz. Idź i więcej już nie grzesz. I to właśnie są te bogactwa dobroci. Dobroci Jezusa Chrystusa. To są właśnie te bogactwa Jego wyrozumiałości. Że On rozumie człowieka. A również i Jego długocierpliwości. A teraz spojrzymy sobie na 5 wersetów, które mówią o bogactwie chwały. I pierwszy z nich: uczynił tak, by objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale. Wcześniej, gdyśmy mówili o tym bogactwie dobroci, wyrozumiałości, chodziło o to, by doprowadzić ludzi do opamiętania. Ten cały fragment, jakbyśmy sobie czytali Rzymian 2 rozdział i pierwsze wersety, tam chodziło, że Bóg przez wyrozumiałość, dobroć, cierpliwość doprowadza nas do opamiętania. A ja to wszystko ująłem w tym przykładzie o tej kobiecie. A teraz mamy właśnie o tych naczyniach zmiłowania, czyli tych grzesznikach, i Bóg im objawia bogactwo chwały. Następny tekst z Kolosan. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między narodami, poganami, bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus. Ale zauważcie, nie przeczytałem wszystkiego. To jest prawdą, że Chrystus jest tą tajemnicą. Ale tam jest dodane w was. I dopiero całe wyrażenie ma znaczenie. Chrystus w nas jest nadzieją chwały. Nie Chrystus bez nas. Chrystus w Kościele, bo przez Kościół ma być znane to wszystko, o czym mówimy, całe bogactwo. I zauważcie, nie wolno pomijać, tak lekko czytać, ale się zastanawiać, mieć ołówek i sobie zaznaczyć. Chrystus we mnie, dopiero we mnie jest nadzieją chwały. Beze mnie nie ma nadziei chwały, jest tylko nadzieja. Bez chwały. Czymże jest bogactwo chwały, które we mnie się również przejawia w Chrystusie Jezusie? Spójrzmy dalej. I oświecił oczy waszego serca, pisze do Efezjan apostoł Paweł w tej pięknej modlitwie. Oświecił po to, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której nas powołał. Jakie jest bogactwo chwały udziałem świętych w jego dziedzictwie. To również jest cała piękna modlitwa w całości, ale również i ten werset. A więc musimy to wiedzieć, widzieć, i musi nasze serce, nasze oczy wewnętrzne oświecić. Albo dalej, Efezjan. By sprawił według bogactwa chwały swojej, byście byli przez Ducha Świętego, Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. Więc wszystko się odbywa nie w naszym umyśle, ale w naszym wnętrzu. I w umyśle również. Bo serce to umysł. Dla Żydów serce to był umysł. Uczucia to mieszkały w nerkach, inaczej niż u nas. A więc całym sobą, Panie, chcę Ciebie wielbić. I umysłem, i uczuciami, i decyzją moją wolą, wszystkim, czym jestem, kim jestem. Wewnętrzny człowiek. I to bogactwo chwały ma w nas cały czas działać. No i jeszcze ostatni werset. A Bóg mój zaspokoi wszelką waszą potrzebę według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Zauważcie, można byłoby pominąć w Chrystusie Jezusie, prawda? Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według swego bogactwa w chwale. Amen. I nikt by nie powiedział, że jest źle. ale w Chrystusie Jezusie. Bo jeśli nie ma Chrystusa w nas, jeśli w Nim nie mieszkamy, to wszystko nie działa. To jest tak jak koło, gdy mamy koło i tylko samo koło. Nie chodzi o hula hoop, nie. O koło ze szprychami, koło takie ciężkie, metalowe, drewniane, metalową obręczą z osią i samo to koło. To ludzie biorą i przybijają ją sobie na ścianie, prawda, jako ozdobę. A gdyby je tak mieć, to cóż z tego koła? Musi być oś. Muszą być osie. Te koła nałożymy na osie i dopiero wtedy możemy coś zrobić. Tą osią jest właśnie Jezus Chrystus. Samo koło tylko będzie ozdobą, niczym więcej. I to właśnie w Chrystusie Jezusie jest bardzo ważne. No i teraz mam pytanie, cóż to jest chwała? Gdybyśmy mieli spotkanie w czwartek przy stole, to byśmy mieli ciekawą rozmowę. Nie wiem, jakie byłyby odpowiedzi w waszym zborze. Wiem, jak były gdzie indziej, gdyśmy o chwale czasami rozmawiali. Ten wyraz, stwierdziłem, występuje w Biblii około 340 razy. Potem występuje też i w Nowym Testamencie 166 razy. Z tym, że inny jest wyraz hebrajski, znaczenie, a inny jest wyraz grecki. Hebrajski oznacza kawot, coś ważnego, coś istotnego, coś, co ma znaczenie. I gdybyśmy teraz sobie to omawiali szczegółowo, ja to mam w konspekcie przygotowane, konspekt przekażę bratu Staszkowi i będziemy mieli go dostępny. Ja teraz się nie skupiam na konspekcie, nie patrzę tutaj, co napisałem, ale polecam, tam są różne ciekawe szczegóły. Gdy Mojżesz chciał zobaczyć Bożą chwałę, dlatego że kiedyś, wcześniej, Bóg powiedział, że serce Faraona będzie zatwardzone, twarde i ja okażę moją chwałę na Faraonie i jego wojsku. A więc moc Boga, któremu wierzy Izrael, słabiutki Izrael, lud pasterski, nie żołnierski. Pasterze z dziećmi. Podczas tego pochodu kobiety rodziły. Oni żyli w drodze. I Bóg okazał swoją chwałę. Gdy Bóg zaprosił Mojżesza na górę, by dać mu te dwie tablice, przykazania, to Izrael, gdy stał i patrzył na górę, to patrzy, że góra dymi. Cała jest w ogniu. To była Boża chwała. A tam Mojżesz był i nie spłonął. I stąd Mojżesz był tym tak zaintrygowany, że pewnego razu poprosił, Boże, pokaż mi Twoją chwałę. I wtedy Bóg mu powiedział, to jest piękna historia, ja jej nie wyświetlam, nie omawiam, bo to nie jest taki wykład szczegółowy, ale tylko opowiem. Gdy będzie przechodzić przed Tobą moja chwała, tam jest powiedziane, że gdy okaże Ci moje dostojeństwo i wyraz dostojeństwo, a więc chwała króla, chwała kogoś, kto ma władzę, kto tylko swoim wejściem sprawia, że wszyscy padają na twarz, to jest ta właśnie chwała wynikająca z tego, kim ten ktoś jest. I właśnie Bóg, Stwórca Wszechrzeczy, gdy tylko się pojawi, ta Jego obecność wszystkich przytłoczy, onieśmieli, oddziała. I potem my reagujemy na tę chwałę, to dostojeństwo, powiedzmy, że śpiewem, okrzykiem, modlitwą. Pamiętam, gdy jechałem kiedyś jako student jeszcze, 8 godzin pociągiem osobowym do Zielonej Góry, o akurat. I sobie siedziałem na tych twardych ławkach, takich drewnianych, wiecie, jak były wtedy jeszcze. A ja lubię siedzieć na drewnianych i twardych siedziskach. I sobie miałem swój Nowy Testament i sobie go czytałem, podkreślałem. I pamiętam, że coś do mnie dotarło. I nagle napełniła mnie taka Boża obecność. Bo coś zrozumiałem, co było trudne, zawiłe i odkryłem coś w rodzaju, jak Einstein odkrył swoje. Ja tu odkryłem właśnie coś i nagle czuję, że w wyniku tego, co odkryłem, taki się stałem malutki. Taki się stałem zaskoczony, że zacząłem modlić innymi językami. Tak wewnątrz, oczywiście nie głośno, bo byli ludzie obok. Modliłem się innymi językami. I tak zamknąłem oczy. Wszyscy myśleli, że ja śpię. A ja w tym czasie się modliłem, byłem w niebie. Bo Boża chwała nagle na mnie oddziałała, na mój umysł, na moje wnętrze. Nagle mi się połączyły wersety, myśli, jakieś moje rozważania. Zamknęło się to wszystko w jedną całość. I inne języki, Duch Święty, mój duch i taka radość i taka łączność z niebem. I to nie jest ekstaza, nie. Potem, gdy konduktor się pojawił, to ja już usłyszałem, otworzyłem oczy, wyjąłem bilet, pokazałem, dałem mu legitymację. On zakończył, ja sobie zamknąłem oczy i znów to samo było. To nie było chwilowe. Wiecie, ta chwała w Nowym Testamencie nabiera zupełnie nowego obrazu. Dlaczego? Apostoł Jan powiedział w swojej Ewangelii, że Słowo stało się ciałem. Że Słowo jest Bogiem, Bóg jest Słowem. Ale powiedział, że ujrzeliśmy chwałę. Jego chwałę, jaką ma jednorodzony. Wyraz jednorodzony, tak przy okazji powiem, to nie znaczy jedynak. Nie. Tak często kaznodzieje mówią jedynak, Bóg ma jednego syna. To nie chodzi o to. To takie nasze jest, takie malutkie myślenie. Nie. Jednorodzony oznacza tego samego rodzaju. Tego samego gatunku. Monogenos oznacza tego samego rodzaju. To jest po prostu Bóg objawiony w ciele. A nie ojciec tam, syn tu, Duch Święty tam, prawda? I teraz no, to są tylko obrazy. Obrazy duchowej rzeczywistości. Modli się mój duch. Gdzieś tutaj są inne języki. Rozum mój tylko rejestruje. Język tylko wypowiada. Ale to się ja modlę. Mimo, że odczuwam to właśnie troistość działania. A więc to jest tajemnica. I właśnie w Chrystusie Jezusie to wszystko jest ukryte. I myśmy widzieli tę chwałę. Myśmy dotykali tej chwały, tego słowa. I właśnie w Jezusie Chrystusie stało się coś nadzwyczajnego, kochani. Co się stało? Bóg zamieszkał wśród ludzi. Mojżesz nie mógł widzieć Bożej twarzy. Izajasz, gdy był w świątyni, gdy cheruby śpiewały, latały, wołały chwała, 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 to Izajasz padł jak martwy. I co powiedział? Jużem zginął. Jestem martwy, bo jestem grzeszny, a oczy moje widzą Bożą chwałę. A to był tylko skraj jego szaty. To było tylko no, coś jak ta kobieta, mówiliśmy o tym wczoraj, dotknęła tylko tego skraju szaty Pana Jezusa. A z niego wyszła moc, bo jest majestat, chwała Boga objawiona, dostępna dla każdego człowieka. Dla tej kobiety chorej na ten krwotok wewnętrzny i dla tej kobiety, która stała i miała otrzymać kamienie w głowę. To jest ta sama chwała. Nagle ludzie mają dostęp bezpośredni do Boga. Dlatego też i wasz Kościół ma prawo mieć taką nazwę Kościół Odkupiciela. Tylko w nim jest właśnie to, o czym mówi nam apostoł Paweł. I właśnie spójrzmy na kolejne wersety. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa Jego łaski. To właśnie jest bogactwo łaski, której nam hojnie udzielił w Chrystusie Jezusie oczywiście w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. Tę łaskę doznajemy. Ta kobieta, gdy doznała przebaczenia grzechów, gdy ja doznałem przebaczenia grzechów, a nigdy nie myślałem, że jestem grzeszny, Nigdy. Ja to nieraz wspominam i mówię to ze wstydem, a też i wam to wspomnę. Gdy byłem na ewangelizacji wtedy w Warszawie, gdy grałem na gitarze, a kwartet śpiewał i po tej pieśni grzeszniku śpiesz, ostatni zef jeszcze się rozlega. Gdy usiadłem w ławce, kwartet siedział obok, gdy kaznodzieja głosił, to słuchałem przez te 4 dni wszystkich kazań. Gdy byli ludzie wzywani, to ja patrzyłem, kto powinien wyjść. Ten powinien wyjść, tamten powinien wyjść. Ale ja? Od dziecka, wymodlony. Mama, gdy mnie na Syberii rodziła, a miała nie mieć dzieci już więcej, bo jej zmarła córeczka, która żyła tylko 1 dzień, mówiła, Panie, jeżeli dasz mi syna, to ja Ci go oddaję na służbę. I pielęgniarki powiedziały, gdy się urodziłem tam na Syberii, koło Krasnojarska, on ma martwe oczy i nie będzie żył. I rzeczywiście mogłem już nie żyć parę razy, również i tam. No ale żyję. Gdy ja taki smarkacz, 16-letni, sobie sam siedziałem, nie było w zborze żadnej młodzieży. Ja byłem sam jak palec. Pomyślcie, jakie to jest przykre. Gdzie ma 12, 13, 15, 16 lat i nie ma jednej duszy bratniej. Gdy chodziłem po Krakowie, snułem się w sobotę, nie miałem co robić po południu. I sobie pamiętam raz na plantach, na ławce siedziałem i postanowiłem. Ja się pocałuję z dziewczyną, z tą, którą się ożenię. Z żadną dziewczyną się nie będę całował, bo moi koledzy już od poniedziałku przez cały tydzień mówili o swoich podbojach weekendowych. Gdy mnie pytali, to gdy się umówiłem z jedną dziewczyną, bo tam tak się złożyło z sąsiedniej szkoły, to powiedziała, Kazik, to jest zimny kaloryfer. No bo ja byłem tak wewnętrznie ustawiony, tak sam się ustawiłem. Ustawiłem się wewnętrznie. Całować znaczy scalać. Całować, scalać. Ja się nie scalę nawet przez pocałunek z nikim, tylko z tą, która się ożeni. Skąd mi się to wzięło? Nie wiem. Nie wiem. Gdy ta dziewczyna powiedziała to swojej mamie, a powiedziała, trzymaj się tego chłopca. To później mi powiedziała ta dziewczyna, gdy odwiedziła nas w Pruszkowie, w zborze, po wielu, wielu latach, ale to jest inna historia. A więc, kochani, gdy wtedy było ogłoszone słowo, kaznodzieja czyta i mówi, Chrystus za nas stał się przekleństwem, aby każdy przez wiarę otrzymał błogosławieństwo Abrahamowe, abyśmy otrzymali Ducha Świętego. Galatów 3,13. A więc Chrystus za nas umarł, abyśmy otrzymali starodawne błogosławieństwo Abrahama w Duchu Świętym. I kaznodzieja tak chętnie mówi, zaprasza, podziękuj Jezusowi za to, że za ciebie umarł. I ludzie wychodzą do przodu, wychodzą, bo jest wezwanie. A ja siedzę tam i właśnie się tego nie spodziewałem. Jest mi bardzo przykro. Powstała we mnie taka myśl, dlaczego mam mu dziękować, skoro go nie prosiłem, żeby za mnie umierał. I w tym momencie się przeraziłem, jaki ja jestem. Nie spodziewałem się, taki porządny chłopak, dziewczyny nie pocałuje. W zborze gra już od 6 roku życia. Pierwszą pieśń, Boże wielki, pełny chwał, napis harmonii. Deptałem tutaj, prawda, te miechy i jednym palcem grałem, a zbór śpiewał. Bo nie miał kto grać. Ja miałem wtedy 6 lat. I taki człowiek ma... Byłem przerażony sobą. Nie spodziewałem się. Jak siedzę w ławce taki przerażony, co ja zrobiłem? Ja nic nie zrobiłem, pomyślałem tylko. Ale dla mnie to było wiadomo. Bóg wie wszystko. Byłem przerażony. Jaki jestem ohydny, obrzydliwy. I taki łagodny głos do mnie dotarł, bo tak ciebie umiłował. To Duch Święty. Wtedy się rozpłakałem. Wstałem, gitara moja jęknęła, bo ona tylko tutaj grała dla Chrystusa, a przez cały tydzień grała Marina, 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 takie wiecie. A więc gitara też jęknęła, bo się chyba nawróciła wtedy. Ja wyszedłem ze łzami i do dzisiaj jestem Bożym dzieckiem. Bo tam ten pastor nie robił nic szczególnego. Było nas tam około 30. Chłopcy, dziewczyny. Tylko nam odczytał z Ewangelii Jana, którzy go przyjęli, dał prawo, moc, by stali się Bożymi dziećmi. Poradził nam, teraz w domu Ewangelii Jana czytajcie 10 razy pod rząd. Dopiero później inne Ewangelie. Potem Dzieje Apostolskie i listy. Objawienie Jana, Apokalipsę dopiero po 2 latach. Ja się tego trzymałem. Do domu, gdy wracałem w nocy pociągiem, 5 godzin, pamiętam, zawsze dobrze śpię. Tej nocy nie spałem, bo we mnie grały chóry. Chóry takie Negro Spirituals, takie murzyńskie, wiecie, chrześcijańskie. Piękne chóry we mnie grały. Ja cały czas byłem w niebie przez całe 5 godzin w tym pociągu. Gdy wracałem do mieszkania, była gdzieś 5 rano, po 5, miałem klucz, tak delikatnie otwieram, żeby nikogo nie zbudzić. Mama stoi przy drzwiach. I mówi, Kaziu, ty się nawróciłeś. A ja miałem taką twarz, taką wiecie, poważną. Ona zobaczyła chyba w oczach. A więc to miłosierdzie, ta łaska, to odpuszczenie grzechów, tego nie można kupić, wymyślić, to trzeba przeżyć. I spójrzmy, Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie. I wyraz miłosierdzie jest pięknym wyrazem. To nie jest litość, nie. Nasz profesor na Akademii Teologicznej, gdy nam ten wyraz rachamim hebrajski wyjaśnił, to mówi tak. Gdy widzisz takiego nieszczęśnika, jak ten, który leżał poraniony, gdy szedł Samarytanin, a wcześniej szedł kapłan, szedł Lewita, szedł Samarytanin. I gdy poczujesz, że cię tutaj w dołku ściska, tak cię ściska w dołku, to właśnie jest rachamim. To jest taki ból na widok nieszczęścia bliźniego. I właśnie Bóg jest bogaty w miłosierdzie. To jest esencja. Miłosierdzie jest esencją Bożej natury. Dalej jest mowa o wielkiej miłości, więc miłosierdzie to nie jest miłość. Bo miłość to jest decyzja. Pamiętam kiedyś, gdy ktoś mnie dokuczał. Ja młody, dopiero świeży kaznodzieja, a pewien starszy brat mi dokuczał. Jakie to było bolesne. A wreszcie zrobiłem coś, o czym się uczyłem wcześniej. Agape to jest decyzja. Kocham go, bo to jest brat w Chrystusie. I na siłę to musiałem zrobić. Jak zrobiłem to na siłę w modlitwie, nagle napełnił mnie Duch Święty. Zacząłem się modlić innymi językami. W ogóle świat się zmienił. Gdy poszedłem na nabożeństwo i on wchodzi, ja się z nim witam i mówię chwała Panu, a on chwała Panu i twarz w drugą stronę. A ja myślę, co mu się stało? Zapomniałem w ciągu 5 godzin, zapomniałem, że mi się zmieniło wszystko. To właśnie jest to miłosierdzie. To gdy Bóg nas wewnątrz odmieni, odrodzi. To jest ta miłość. Decyzja, to razem się łączy. Miłosierdzie z miłością. Ale miłosierdzie jest takim jakimś porywem, odruchem. A miłość to może być wydedukowana. Kocham, robię, bo mam obowiązek. Ze względu na Chrystusa. Znacie to wyrażenie? To właśnie jest miłość. Dlatego Bóg, który jest miłością, ma również i coś, co my nazywamy miłosierdziem. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił razem z Chrystusem. Zauważcie, musi być z Chrystusem. Bo łaską jesteście zbawieni. A łaska to jest niezasłużone miłosierdzie. I razem z Nim wzbudził. Nie wzbudził, bo nas tak bardzo lubi, a tamtych nie lubi. Nie. W Chrystusie. Razem z Nim wzbudza. Razem z Nim posadził nas w okręgach niebieskich. W Chrystusie. By okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo swojej łaski w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. A to będzie po przerwie, po lunchu, dobrze? Tam są ciekawe sprawy, bardzo bogate, już dla dojrzałych chrześcijan, o pełnym zrozumieniu. A to będzie później, dlatego że czas nasz już też się kończy. Ja się już zmęczyłem, wy chyba też, ale zapraszam później po lunchu, abyśmy mogli się spotkać. Z tym, że pozwólcie, bracie pastorze, pozwolisz mi czy nie, Dobra, już. Ja tam przygotowałem, tylko nie wiedziałem, jak to zrobić. Wiecie, o, już mam. Tę pieśń chciałbym zaśpiewać. Może żona moja by też mogła mi pomóc. Zapraszam, dziękuję. Wy chyba to znacie, tak? Great. To wstaniemy sobie i chcemy zaśpiewać Ja wiem, ponieważ Bóg swoją dobrocią, wyrozumiałością, cierpliwością, całym swoim bogactwem nas obdarza w Chrystusie Jezusie. Więc jestem pewny, że ten Jezus mnie nie zawiedzie. Mnie, mnie zawiedzie mnie Pan. Halleluja, Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że wstąpiłeś na ziemię, by objawić łaskę, prawdę, chwałę. Panie, dziękujemy Ci za to, że to wszystko mamy dzięki Twemu Słowu, dzięki Duchowi Świętemu. Dałeś nam nawrócenie, przebaczenie grzechów, nowe życie. Panie, dziękujemy Ci, że to wszystko jest udziałem każdego, kto znajdzie się w Jezusie Chrystusie, w Tobie. Halleluja. I Panie, jestem pewny, że nas nie zawiedziesz, bo czy żyjemy, czy umieramy, zawsze należymy do Ciebie. I Panie, błogosław każdego z nas tu obecnych. Błogosław tę chwilę, gdy będziemy ze sobą razem rozmawiać przy stołach, a też i następną część naszego spotkania, naszego nabożeństwa i rozważania Twojego Słowa. Niech Ci płynie hołd i wdzięczność w imieniu Jezusa Chrystusa, drogi Ojcze, przez Ducha Świętego. Amen.